Gościem Radia Zachód jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak ocenia pan aktualną temperaturę w relacjach między ugrupowaniami politycznymi w Polsce? Bo mam wrażenie, że plaża jakaś zapanowała, że w tej chwili brakuje jakiegoś takiego wyraźnego pola. Po, można powiedzieć, zakończonej, choć oficjalnie zawieszonej akcji protestacyjnej w Sejmie, jest okres takiego spokoju. Czy rzeczywiście, to jest takie wrażenie złudne, czy tam buzuje gdzieś ta...
Czy nie, no, rzeczywiście no, nasza polityka jest taka dość, można powiedzieć, reakcyjna. Tak? Znaczy wyczekujemy, myślę o politykach, że wyczekują okazji do jakby do kolejnej autoprezentacji, tak, przy okazji rzeczy istotnych. Natomiast myślę, że brakuje im trochę takiego wyczucia, w którym następuje już pewien przesyt. I tak samo było właśnie z akcją protestacyjną tutaj rodziców osób niepełnosprawnych, gdzie rzeczywiście już, można powiedzieć, to eskalowało, ale bardziej eskalowało ze strony polityków niż samych protestujących. I tam, można powiedzieć, ta idea tego protestu w pewnym momencie gdzieś się pogubiła. I protestujący sami zrozumieli, że pora to zakończyć, a politycy wokół tego no, próbowali coś ukrywać, natomiast jakie tego skutki były.
No tak, ale politykom już... można by było zarzucić brak aktywności i stąd oni być może czują się w obowiązku do tego, żeby
tak,
cały
tylko,
czas...
Tak, tylko żeby to była jakaś konstruktywna aktywność, tak? Natomiast to są oczywiście bonmoty jakieś i tak naprawdę jeśli prześledzimy ostatnie 5 lat, to można powiedzieć, tylko następuje zamiana miejsc, tak? I ci argumenty są zawsze te same, tylko się po prostu są wzajemnie przejmowane.
A kto zyskał, kto stracił na tej akcji protestacyjnej?
Znaczy, mi się rzeczywiście początkowo wydawało, że rząd i Prawo i Sprawiedliwość na tym traci, tak? Natomiast suma summarum chyba wyszło tak, że zyskał na tym, że rzeczywiście, że rodzice odstąpili od protestu, bo nic wielkiego chyba opozycja nie ugrała przy tym. Myślę, że troszeczkę pół żartem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę najbardziej opozycja zaszkodziła protestującym, bo wystarczyło nie zaangażować się w to, a wówczas PiS byłby przyparty do ściany i musiałby podjąć...
Słynna wizyta Lecha Wałęsy.
Tak, jakieś decyzje. W ten sposób PiS dostaje paliwo do tego, aby nie tyle, można powiedzieć, oburzać się o słuszność protestu, tylko o to zaangażowanie polityków i troszeczkę na zasadzie pewnej przekory, czy niechęci do nich wówczas postępuje tak, jak postępuje.
Takim tematem, który będzie w tej chwili... kolokwialnie mówiąc, grzany przez polityków opozycji teraz, to jest kwestia unijnego budżetu i miliardów, które Polska miała stracić, ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości prowadzą takie, a nie inne relacje z Brukselą. No taka jest w tej chwili narracja, że właśnie te straty w budżecie naszym przyszłym, prognozowanym, bo to jest oczywiście na razie jeszcze pewnego rodzaju propozycja, która także jest krytykowana przez Parlament Europejski, ona będzie przedmiotem dyskusji, więc możemy się spodziewać, że tu zresztą słyszeliśmy na antenie Radia Zachód, temat budżetu unijnego będzie po prostu tematem wiodącym.
No niestety jest, bo tak jak mówimy, no, musi być jakiś element zaczepny, tak to nazwijmy, tak, w tej dyskusji pomiędzy politykami i od co najmniej 5 lat wiemy, jeśli nie dłużej, wiemy, że ten kolejny budżet będzie niższy, tak, wiemy, jakie będą jego priorytety, wiemy, że ten efekt spójności będzie trochę wyhamowany poprzez to, że ogromne środki były zainwestowane i nie można jakby przez 20 czy 50 lat cały czas budować te same drogi, prawda, to trzeba wyjść naprzeciw, powiedziałbym, pewnym rozwiązaniom technologicznym i jakby to też będzie konsekwencja
Mamy
tego.
Mamy w końcu Brexit.
Tak, w budżecie. To wszystko musimy sobie uświadomić, tak? To są istotne kwestie. Natomiast no, jeśli słucham polityków, to czasem wydaje mi się, że może właśnie w tak ważnych sprawach należałoby im wyłączyć mikrofony, żeby nie słuchać tych argumentów, które są infantylne, tak? No, demagogiczne, bo tak naprawdę założenie takie trywialne, że Unia Europejska, czy jakby część państw europejskich na zasadzie pewnej retorsji, tak, czy niechęci wobec konkretnej partii rządzącej teraz będzie obcinać budżet, tak, niezależnie od tego, czy ten rząd nadal będzie wygrywał wybory, tak, czy nie będzie, i żeby to się odbijało na jego obywatelach, to naprawdę doszukiwanie się tak niskich pobudek, to jest, no, gdybym nie wierzył, że to jest cynizm, to powiedziałbym, że to jest jednak totalna ignorancja ze strony tych, którzy używają takich argumentów. Natomiast wiem, dlaczego takie argumenty są stawiane, są budowane, bo to się w takim szumie, w takim hałasie, to się bardzo dobrze przebija, że to dostajemy mniej pieniędzy i PiS jest tym odpowiedzialny, jest za to odpowiedzialny, tak, kwestia praworządności i tak dalej. Natomiast jeśli prześledzimy rzeczywiście statystyki, to wychodzi na to, że kilka państw dostaje mniej, z jakich powodów dostaje mniej, tak, także to są rzeczy, które powinniśmy gdzieś brać pod uwagę, jeśli chcemy o tym rozmawiać. Natomiast taki suchy przekaz na zasadzie takiej, że teraz jest o tyle, można powiedzieć arytmetycznie, tyle mniej, jakby nic z tego nie wynika, ale można oczywiście powiedzieć, że słyszę pana Marcinkiewicza na antenie Radia Zachód, który jest pewien tego, że z powodu faktu, że jesteśmy teraz nielubiani w Europie, dostajemy mniej. No to skąd bierze takie argumenty? Jakie jest potwierdzenie na te słowa? Tak? No to po prostu to jest tylko gadanina, z której nic nie wynika.
Natomiast ta mechanika przekazu i budowania pewnego rodzaju narracji, ona w ocenie polityków musi jednak być i jest skuteczna, bo jak się patrzy na poparcie dla partii politycznych, to w tej chwili widać wyraźnie, że to pomaga, tak? Czyli jeśli cały czas młotkujemy dany temat, to ten przekaz trafia do szerszej grupy i jesteśmy w stanie utrzymać się na jakimś poziomie.
Ja oczywiście ubolewam, że wszystkie te tematy, tak nazwijmy je, międzynarodowe, tak? Czy ponadnarodowe w rozumieniu Unii Europejskiej, że one są wykorzystywane tak naprawdę do bieżącej rozgrywki tutaj. Jest, myślę, z perspektywy wszystkich partii jest mniej istotne, ile my tak rzeczywiście tych pieniędzy dostaniemy, czy one zostaną wykorzystane w określonym procencie, czy nie zostaną. Ważne, żeby w sondażu można powiedzieć, rosło, a innym malało. Tak, że jakby cały czas politycy wokół tego orbitują i to jest dla nich ten modus vivendi. Natomiast zapominamy gdzieś o istocie tego, jakby czemu to służy, tak? I na zasadzie takiej trochę dzikiej satysfakcji jednych i jakiegoś takiego żalu drugich, jakby, że coś się stało, a tak naprawdę nie wyciągamy z tego żadnych wniosków i nie odnosimy się do tego, co jest sednem tych zmian.
W sondażach zasadniczo bez znaczących zmian, jeśli chodzi o pierwsze 2-3 miejsca, bo Prawo i Sprawiedliwość na poziomie 40%, Platforma Obywatelska w okolicach 28%. Takie zestawienie Marcin Palade przygotował, zbierając różnego rodzaju sondaże i porównując od roku 15 do 18. Natomiast to, co widoczne w ostatnim czasie, to oczywiście spadek Nowoczesnej, tutaj zaskoczenia nie ma, no ale są wzrosty po stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na ile trwałe, na ile w tej chwili SLD poczuło wiatr w żaglach i jest w stanie zyskać więcej?
No powiem tak, jeżeli ktoś oczekiwał tego, że w najbliższych wyborach Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, to rosnąca popularność SLD niestety temu szkodzi, tak? Z perspektywy tych, którzy to oczekują. Dlatego, że gdyby ta popularność malała, tak jak było, można powiedzieć, jeszcze 2 lata temu, to siłą rzeczy te takie ruchy jednoczące po stronie opozycji musiałyby zajść, tak? I gdybyśmy, można powiedzieć, trochę poruszając wyobraźnię naszą, stworzyli sobie model państwa, w którym mamy jakby dwa obozy polityczne, tak? Mamy Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy, ten nurt opozycyjny, że wytwarzają się dwa bloki, to wówczas to przesunięcie między nimi byłoby bardziej prawdopodobne. Natomiast jeśli wchodzi taki gracz jak SLD, no to on ma swoje interesy, tak? I jest trudno zakładać, że on stworzy jakąś taką koalicję. Widać już, że nie jest zainteresowany ani po stronie tego, co umownie nazywamy lewicowym, ani po tym, co liberalno-lewicowym, tak? Jeżeli wchodzi taki gracz, to tak naprawdę ta przeciwwaga zostaje kierowana na niego i wówczas ta opozycja faktycznie w postaci Platformy czy Nowoczesnej słabnie, tak? I tutaj są, tutaj jest, można powiedzieć, następuje to rozdrobnienie i że w Polsce, w polskiej polityce w ogóle tak jest. Jeśli prawica była podzielona, to przegrywała prawica. Jeżeli lewica była podzielona, przegrywała lewica, tak? Także tak naprawdę to kolejne lekcje pokazują, że my powinniśmy uciekać od takiego rozdrobnienia partyjnego, a cały czas jednak z lubością w to rozdrobnienie brniemy i tak naprawdę niczego, trudno, można powiedzieć, zbudować jakiś trwały sąd na temat polskiego systemu partyjnego, dlatego, że on cały czas się zmienia, no i ciągle powołuje się nowy byt przed wyborami. wyborami my się jako wyborcy nabieramy na kolejne byty, tak, i one natychmiast, to jest w ogóle jakieś kuriozum, że ktoś wymyśla jakąś nazwę i ona natychmiast ma 10% w sondażach, tak, także nie wiadomo z czego, nikt za tym nie stoi, nie znamy żadnych nazwisk, pod czym wchodzą do parlamentu ludzie, których kompletnie nie znamy, ale dostają słynne jedynki na listach, tak, i później po 2-3 latach, no tak naprawdę możemy podsumowywać, czy oni się do tego nadawali, czy nie.
A jaka jest prognoza dla SLD?
Ja myślę, że ona jest dla nich zachęcająca i nie wykluczyłbym tego, że wokół tych kilkunastu procent SLD mogłoby się umiejscowić. Oczywiście no to są przypuszczenia, bo tak naprawdę mówię, jeszcze 2-3 lata temu wydawało się, że SLD więdnie i obumiera, tak? Natomiast z polską polityką jest tak, że my zawsze musimy lokować gdzieś te sympatie, tak? No jeżeli, można powiedzieć, polska scena polityczna wykonała pełen obrót, to znaczy wszyscy rządzili, tak? Wszystkie partie, można powiedzieć, sprawowały władzę, to teraz ludzie poszukują jakby wokół tego, wszystkich sprawdzili, tak, no poszukują ten elektorat taki labilny, on musi gdzieś przejść, tak, jeżeli nie chce przejść z Platformy do PiSu albo z PiSu do Platformy, to lokuje się wokół SLD. Oczywiście nie wiadomo też, jaka jest realna moc PSL-u, prawda, bo to jest, oni też od zawsze są niezatapialni, prawda, także tutaj też...
5% tak, sondaży im przynajmniej w ostatnim
zawsze
czasie
dają, tak, potem zawsze to minimalne odbicie zawsze następuje i ten próg przekraczają. Zawsze dobrze wypadali w wyborach samorządowych, w związku z tym też tutaj nie wiemy, na ile zaskoczenie pewnego moglibyśmy się spodziewać. Oczywiście ja zadaję pytanie, na ile SLD jeszcze jest mocnym, można powiedzieć, poza tym województwami, którym tradycyjnie dobrze mu się działo, tak? Poza tym pasem chociażby zachodnim, prawda? Na ile on jeszcze, nie wydaje się, żeby na tym pasie wschodnim czy centralnym aż SLD było tak silne, tak? Także to mówię, to jest w zbiegu pewnych okoliczności, przy bardzo dobrym zbiegu dla nich, no to no, mogliby na te kilkanaście procent liczyć, natomiast realnie rzeczywiście te sondaże, ja też obserwowałem dla województwa lubuskiego to dawało na przykład w jakiejś konfiguracji 7, nawet 8 mandatów w sejmiku, to jest bardzo dużo, prawda? No to jest, nie pozwala to samodzielnie rządzić, no ale jest to bardzo dużo.
No właśnie, pierwszy sprawdzian, myślę, i takie realne pokazanie siły ugrupowań w wyborach samorządowych to sejmiku. Myślę, one są takie najbardziej związane z sympatiami politycznymi do poszczególnych partii, także pół roku jeszcze zostało do tych wyborów. Będziemy oczywiście do tematu wracać, przyglądać się i komentować. Łukasz Mończyk, profesor z Uniwersytetu Zielonogórskiego, był gościem porannej rozmowy w Radiu Zachód. Dziękuję.
Dziękuję.